Estrada Poznańska i Miasto Poznań przedstawiają opowiadania z cyklu Dzieciaki na piętrze. Dominika Słowik. Szklaneczka. Joanka zaczęła zamieniać się w szkło dzień po swoich 7 urodzinach. Rodzice natychmiast zabrali ją do lekarza. Doktor obejrzał Joankę z zainteresowaniem, kilka razy postukał stetoskopem w palce dziewczynki, pokiwał głową, a potem bez słowa zaczął wypisywać plik recept.
Ręka sprawna, tylko trzeba na nią uważać,
wyjaśnił w końcu, wciskając recepty oniemiałemu tacie Joanki. Od tej pory Joanka miała wrażenie, że wraz z ręką zmieniło się jej imię. Rodzice nie nazywali jej już inaczej niż Joanka nie wolno. Joanka nie wolno klaskać. Joanka nie wolno grać w piłkę. Nie wolno pukać do drzwi. Zawsze używaj dzwonka, córeczko. Nie wolno przybijać piątek. Nie wolno pstrykać palcami. Chociaż tego Joanka nie zdążyła się jeszcze nauczyć. Próbowała co prawda ukradkiem pstrykać lewą ręką, bo tylko prawa była szklana. Ale przyłapała ją na tym mama i na wszelki wypadek też zabroniła. Nie wolno dłubać w nosie. A co jak ci się palec złamie i zostanie w środku? Joanka nie wolno. W szkole Joanka też musiała uważać. O bieganiu oczywiście nie było mowy. Więc na przerwach dziewczynka stała przyklejona do ściany z ręką ukrytą za plecami, dopóki na długiej obiadowej nie wpadł w nią z impetem Kamil. Joanka rymnęła jak długa, odruchowo podpierając się na szklanej dłoni, aż na całym korytarzu zabrzęczało. Po tym wydarzeniu niektórzy zaczęli wołać na nią: Szklanka, Szklaneczka, Joanka Szklanka. Nie lubiła tego. Ale wkrótce nikt już nie zwracał się do niej jej prawdziwym imieniem. Pomiędzy lekcjami w tłumie zaczęła unosić rękę nad głowę, tak żeby ktoś przez przypadek jej nie uderzył albo nie potrącił. Potem zaczęła to robić także w szatni i wreszcie w klasie. Niestety, nauczyciele zupełnie nie rozumieli, o co jej chodzi. Myśleli, że się zgłasza, a gdy pytali ją dlaczego, zawstydzona Joanka uparcie milczała, wciąż trzymając jednak swoją prawą dłoń wysoko, bezpieczną, poza zasięgiem innych dzieci. Nic dziwnego, że wkrótce rodzice musieli zabrać ją ze szkoły. Od tej pory miała uczyć się w domu. Joance właściwie nie było wcale przykro. Ręka strasznie już ją bolała od tego wyciągania do góry, i chociaż nie powiedziała tego rodzicom, czasem w nocy ze snu wyrywał ją rwący skurcz. Budziła się wtedy, a jej zdrętwiałe ramię ze szklaną dłonią sterczało wycelowane w stronę sufitu. W domu Joanka rzeczywiście trochę się uspokoiła. Zmartwieni rodzice woleli, żeby lepiej na razie nigdzie nie wychodziła, i przyjęła to z ulgą. Kiedy musiała jechać na kontrolę do lekarza albo na przegląd do dentysty, rodzice zawijali ją w grubą kołdrę, jakby Joanka była nadzieniem wielkiego naleśnika, a całość obwiązywali dla pewności sznurkiem. Joance było gorąco, ale nie protestowała. To i tak wydawało się lepsze niż trzymanie ręki nad głową. Gdy mama i tata odwijali ją z kołdry, dziewczynka była czerwona i rozczochrana i kręciło jej się przed oczami. Tak mijały tygodnie i miesiące. Nadeszła wiosna, potem lato i zakończenie roku szkolnego. Joanka zdała do następnej klasy. Dostała zaproszenie na uroczystą akademię, ale nigdzie nie poszła. Mama i tata martwili się teraz, nawet kiedy Joanka zostawała sama w pokoju, że potknie się i rozbije na szklane kawałki. Raz, kiedy poślizgnęła się w wannie,
Mama tak się przestraszyła, że Joanka widziała, jak z trudem powstrzymuje łzy, a tata pocałował potem Joankę w czoło na dobranoc. Powiedział poważnym tonem: musisz naprawdę na siebie uważać, dziecko. Joanka niemal nigdy nie zostawała sama. Jej rodzice pracowali na zmianę w domu, a na dodatek biuro taty znajdowało się na Jeżycach, niedaleko ich własnego mieszkania. Wiedziała, że oboje bardzo się o nią martwią. Czasem, kiedy wchodziła do pokoju, przyłapywała rodziców, jak szepczą z pochylonymi ku sobie głowami. Natychmiast milkli, kiedy tylko orientowali się, że córka na nich patrzy. A Joanka coraz bardziej się nudziła. Odkąd przez przypadek podpaliła firankę, nie wolno jej było nawet wyglądać przez okno. Przecież tylko zapatrzyła się na psa sąsiadów. Nie zauważyła, że promień słoneczny, wiązka światła, przechodzi przez jej dłoni i skupia się na koronce, która po chwili zaczęła dymić. Dlaczego więc dzisiaj, mimo zakazów, dziewczynka od rana sterczała w oknie? Na co czekała? Kobieta pojawiła się na ich ulicy krótko po 12:00. Joanka natychmiast uznała, że to musiała być ona. Przyjechała na wielkim, dziwnym rowerze. Niemal na nim leżała, a nogi miała wyciągnięte wysoko nad głową. Z pedałów sterczały dwie potworne, wyszczerzone gęby. Czy to smoki? Kiedy Joanka usłyszała dzwonek domofonu, natychmiast przypadła z powrotem do biurka, udając, że jest pochłonięta rysowaniem. No, siemaneczko, kochani moi, dzień doberek! W progu pojawiła się smocza gęba. Zaraz za nią wychynęła druga. Gdzie jest ta moja podopieczna? Dopiero kiedy smocza gęba natarła na ojca, oszołomiona Joanka podniosła wzrok. Kobieta z roweru rzuciła się tacie na szyję, a teraz całowała soczyście w policzki wyraźnie zestresowaną mamę. Gotowi do podróży? Rodzice spojrzeli na przygotowane walizki. Miny mieli niepewne, ale wyjazdu służbowego nie dało się już odwołać. A ty pewnie jesteś Joanna? Joanka z rozdziawionymi ustami skinęła głową. Nazywam się Brunhilda, ciotka Brunhilda, ale wystarczy, jeśli będziesz mi mówić ciociu. A to kwak i krak. Podniosła najpierw wysoko jedną, potem drugą nogę, podsuwając bambosz Joance pod oczy. Bo na stopach miała wielkie bambosze w kształcie pluszowych smoków, które łypały na dziewczynkę, szczerząc pluszowe zęby. Teraz, godzinę później, Joanka z przerażeniem patrzyła na przesuwające się obok niej samochody. Jechały na rowerze ciotki Brunhildy i Joanka nie miała przy sobie nawet poduszki, nie mówiąc o kołdrze. Ciotka pozwoliła jej ubrać tylko cienką zimową rękawiczkę na prawą dłoń, a gdy Joanka usadowiona w koszyku na kierownicy uniosła w górę rękę, ciocia natychmiast ją ofuknęła, że jej zasłania drogę i ma się nie wygłupiać. Rodzice dostaliby zawału, gdyby dowiedzieli się, co Joanka właśnie robi. Na dodatek ciotka w ogóle nie uważała. Co chwilę wjeżdżała w dziury, aż Joanka podskakiwała, a ręka uderzała o metalowy koszyk. Ciotka zaśmiewała się przy tym tak głośno, że Joanka była pewna, że ta robi to specjalnie, żeby Joance dokuczyć. Chociaż z drugiej strony dziewczynka musiała przyznać, że jazda była całkiem przyjemna. Wiatr miło ją chłodził, samochody trąbiły, kiedy ciotka wpadała na skrzyżowania, a smoki szczerzyły się do Joanki. Zsiadaj, jesteśmy! Wysapała nagle ciotka. Dziewczynka rozejrzała się, czując lekkie ukłucie rozczarowania. Nawet nie zauważyła, kiedy dojechały na miejsce. Były na starym rynku. Pewnie znowu będzie musiała oglądać te nudne koziołki. Brunhilda ruszyła, nie oglądając się za siebie. Joanka dopiero teraz zauważyła, że ciotka ma na plecach wielką patelnię przerzuconą jak kołczan. Nie, nie patelnię, futerał na patelnię. Chyba.
Co się tak leczysz?
Ciotka odwróciła się niecierpliwie i dwa pluszowe smoki zaszurały z dezaprobatą o kamienny bruk. Joanka z przerażeniem zorientowała się, że ciotka ciągnie ją w tłum. Na rynku był chyba jakiś targ czy festyn i wszędzie wokół kotłowali się ludzie. Na Joankę co chwilę ktoś wpadał, potrącał ją, a ręka, nawet skryta w rękawiczce, głośno brzęczała. Ciotka szła coraz szybciej, sadziła ogromne kroki. Dziewczynka miała wrażenie, że ciotka zatrzymuje się w powietrzu odrobinę za długo, a skrzydełka pluszowych smoków poruszają się wtedy lekko, jakby łopotały na wietrze. Ale zanim Joanka zdołała się lepiej przyjrzeć, ciotka wepchnęła ją na jakąś karuzelę, a potem sama władowała się obok. Joance kręciło się jeszcze w głowie, kiedy ciotka pociągnęła ją dalej w stronę jaskrawej konstrukcji górującej ponad tłumem. Dmuchany zamek. O, Joanka uwielbiała kiedyś takie dmuchane zamki.
Dobra, wskakuj!
Co? Nie wolno mi! Przerażona przycisnęła do siebie rękę. Ciotka spojrzała na nią kpiąco.
Nie wolno mi, nie wolno mi,
zapiszczała. Czy ciotka ją przedrzeźniała? Smoki szczerzyły się złośliwie.
Rób, co chcesz, ja idę,
mruknęła Brunhilda, a potem podwinęła nogawki spodni i władowała się w bamboszach na zamek, podskakując śmiesznie. Joanka gapiła się na nią z rozdziawionymi ustami. Przebierała nogami, zastanawiając się nad czymś głęboko. Zdjęła rękawiczkę. Spojrzała na rękę. Pod słońce wyglądała, jakby była zrobiona z lodu. Nie widziała na niej żadnych rys. Postukała w nią ostrożnie drugą dłonią. Twarda. A potem nie wytrzymała i skoczyła za ciotką. Później zjeżdżały jeszcze na wielkiej zjeżdżalni, puszczały bańki, śmiały się, zjadły lody, które pociekły Joance na bluzkę. A ciotka po piątej przejażdżce karuzelą zwymiotowała do kosza na śmieci. Wreszcie zmęczone usiadły pod budką z fast foodem i zamówiły hamburgery.
Siemaneczko, dla mnie tylko z warzywkami, kochany,
rzuciła ciotka Brunhilda do sprzedawcy. Joanka była głodna jak wilk. Nie, jak smok. Jak smoczyca. Cała prawa dłoń ubabrała jej się w hamburgerowym sosie, ale zupełnie nie zwróciła na to uwagi. Myślała o czymś, co mignęło jej, kiedy ciotka skakała na dmuchanym zamku. Czy to możliwe? Mogło jej się tylko wydawać, ale...
Ciociu?
Wymamrotała ciotka z pełnymi ustami. Joanka zebrała się na odwagę.
To ty też masz te... no...
Aż zająknęła się z nerwów.
Szklaną nogę?
Ciotka spojrzała na nią spod przymrużonych powiek, a potem podwinęła wysoko nogawkę i popukała się z impetem w kolano.
Nie szklaną, tylko duraleksową.
Joanka spoglądała na nią oniemiała.
A co? Ty myślałaś, że taka opalona jestem?
Roześmiała się Brunhilda.
A dlaczego nosisz ze sobą patelnię? Patelnię!
Dziewczynka wskazała na czarny futerał i nagle ciotka uderzyła się dłonią w czoło.
Jak mogłam o tym zapomnieć? Znasz jakieś piosenki?
No, jakieś znam.
Dobra, to siadaj tutaj.
Wystaw mojego bambosza.
Zsunęła z lewej stopy kwaka. Joance zdawało się, że krak spoglądał tęsknie za swoim oddalającym się towarzyszem.
Do tego będziemy zbierać pieniądze.
Pieniądze?
Zagranie od ludzi.
Ale po co?
A jak za te hamburgery zapłacimy? Ostatnią dyszkę wydałam na karuzelę.
I nie czekając na odpowiedź Joanki, rozsiadła się i zaczęła występ. Okazało się, że w futerale trzymała banjo. Joanka pamiętała tę śmieszną gitarę z podręcznika do muzyki. Brunhilda śpiewała całkiem nieźle. Szybko przystanęło obok nich kilka osób. Ktoś zaczął klaskać w dłonie. Ciotka kiwnęła głową na Joankę, że też ma niby klaskać. Joanka spojrzała na nią oburzona. Klaskać? Ona? Przecież potłukłaby się na kawałki. Nagle muzyka umilkła. Brunhilda z zadowoleniem wybierała z bambosza monety.
Graj przez chwilę za mnie.
Wcisnęła Joance do rąk gitarę.
Co ja mam z tym zrobić?
Dziewczynka spoglądała zdezorientowana na ściskany w dłoniach instrument. Ale ciotka już jej nie słyszała. Wokół zgromadził się spory tłumek, który z rozbawieniem patrzył na występ ciotki. Niektórzy kręcili ich komórkami. Joanka przełknęła ślinę. Miała ochotę zapaść się pod ziemię. Kwak wciąż leżał u jej stóp. Dziewczynce wydawało się, że spogląda na nią porozumiewawczo. Joanka pogłaskała palcami struny. Dawniej uczył ją grać tata, ale teraz dotykanie gitary miała surowo zabronione. Nie wolno. Przeciągnęła prawą dłonią po strunach, bardzo delikatnie. Zaskoczona, prawie upuściła instrument na ziemię. Dźwięk, który wyszedł spod jej dłoni, był niepodobny do niczego, co słyszała wcześniej. Szklane palce szarpiące struny. Jeśli miałaby go do czegoś porównać, to do ptaków, które budziły ją w zeszłym roku wcześniej rano w wakacje, kiedy Joanka mogła jeszcze jeździć na wieś bez obaw, że się rozbije. Wokół zapadła cisza. Wszyscy wpatrywali się teraz w Joankę. Dziewczynka, ośmielona, jeszcze kilka razy przeciągnęła palcami po strunach, a potem zamknęła oczy i zaśpiewała jedyną piosenkę, którą pamiętała. Gdy skończyła, przez chwilę jeszcze stała z zaciśniętymi powiekami. Słyszała tylko własny przyspieszony oddech. Później rozległy się brawa. Otworzyła oczy. Ciotka stała tuż obok. Uśmiechnęła się szeroko. Joanka mogła przysiąc, że kwak mrugnął do niej okiem. Od nowego roku dziewczynka wróciła do szkoły. Nikt nie pamiętał już o Joance niewolno. Teraz wszyscy nazywali ją po prostu Joanną, czasem Szklaneczką. I Joanna była z tego całkiem zadowolona. Koniec. Kuba Wojtaszczyk, Hot Dog na Starym Rynku.
Nad Starym Rynkiem w Poznaniu nie ma ani jednej chmurki. Wisi tylko słońce, które swoimi promieniami głaszcze wielobarwne parasole kawiarnianych ogródków. Pod markizą lodziarni siedzi dwoje dzieci i wcina truskawkowe desery z bitą śmietaną. Jacek i Basia, bo tak mają na imię, czekają na babcię Krysię, która pilnie musiała wyskoczyć do pobliskiego banku. Kobieta nie zostawiła ich tutaj samych. Co to, to nie. Nieopodal siedzi Leosia z szyją przewiązaną apaszką, strażniczka wnucząt, bacznie obserwująca to dziewczynkę, to chłopca. Leosia jest świetną nadzorczynią. Praktyki nabrała latami pilnując Krysi, z którą jest na ty, na spacerach i podczas podróży. Jednak nawet Leosia posiada słabą stronę. Cechę, która czasami nie pozwala jej wykonać zadania w 100%. Leosia, tak się składa, jest niepoprawnym łasuchem i gdy teraz patrzy to na Jacka, to na Basię, nie widzi ich oczu, buzi i nosów, tylko łyżeczki pełne najpyszniejszych lodów z bitą śmietaną. Ostatkiem sił walczy ze słabością. ale poddaje się jej, kiedy słyszy burczenie własnego brzucha. Wtedy zaczyna szczekać. Bowiem Leosia jest nie tylko łasuchem, ale też i psem. Miniaturowym pudlem o białej sierści z bardzo rzadkimi u tej rasy pasmami różu na uszach. Ujadając, Leosia myśli, że brzmi groźnie, niczym pitbull albo wilczur. Jednak prawda jest inna. Jej szczekanie wywołuje uśmiech, jak dźwięk zabawkowego psa na baterię. Leosia, cicho! Woła Basia. Babcia zaraz przyjdzie. Może jest głodna? Pyta Jacek. Jednocześnie ciągnie za skórzaną smycz wysadzaną cyrkoniami, którą ma przewiązaną wokół nadgarstka. Ale przecież psy nie mogą słodkiego, rezolutnie odpowiada Basia. Poszczekiwanie Leosi zwraca uwagę przechodniów, a następnie jej specyficzny wygląd każe im się zatrzymać. Spod pręgierza biegnie mały chłopiec z hot-dogiem w ręce, tuż za nim jego tato. Ze schodów ratusza bliźniaki ciągną za ręce swoje mamy, bo tak bardzo spodobał im się pudel o różowych uszach. Nie mija chwila, a wokół Leosi kłębi się kilka osób, jakby była Proserpiną z pobliskiej fontanny, a nie kilkuletnim pieskiem. Można pogłaskać? Pyta dziesięciolatek, a Leosia dostrzega tylko hot-doga w jego dłoni. Och, ile by dała za chociaż gryza parówki. Pewnie, mówi Basia, oblizując łyżeczkę. Po chwili dłonie zebranych zatapiają się w sierści psa i przyklepują tak misternie utrzymaną przez grumera fryzurę. Nikt biednej Leosi nie pyta o zdanie. Nikogo nie interesuje, że może jej to głaskanie się nie podobać. Tym bardziej na głodniaka. Psina ma ochotę warknąć, a nawet ostrzegawczo zaszczekać. Ale czy ludzie się na nią nie obrażą? Czy Leosi nie spotka za to kara? Chłopiec z hot-dogiem klęka przy Leosi i mówi: dobry piesek! Leosi aż cieknie ślinka. Parówka jest tak blisko. Nieustannie ktoś pociąga Leosię za ucho lub drapie po szyi, a parówka tak pięknie pachnie. Ktoś popycha chłopca kolanem, ten przewraca się, upuszcza hot-doga na bruk i płacze. Leosia wykorzystuje okazję i pałaszuje parówkę umaczaną w keczupie. Pyszna! Aż zwierzak merda ogonem. Wszyscy niedawno zebrani wokół Leosi rozpraszają się. Na miejscu zostają tylko zawodzący chłopiec i jego zdenerwowany tato.
Wasz pies zjadł mojemu synowi hot-doga!
Krzyczy wzburzony ojciec.
Bardzo przepraszamy, ale to musi być jakieś nieporozumienie,
mówi Basia, wstawszy z krzesełka.
Leosia nie może takich rzeczy, dodaje Jacek.
W czasie, kiedy ludzie się kłócą, Leosia siedzi z pełnym brzuszkiem i radośnie się oblizuje. Po chwili do jej nozdrzy dociera ciekawy zapach. Drepcze kilka kroków i wącha kawiarniany płotek. Czuje, że teren oznaczyła tutaj dwuletnia mopsica Linda.
Au! Właśnie z moją panią wyszłyśmy na spacer na stary rynek. Jest tu super!
Pod Lindą Leosia wyczuwa oznaczenie terenu przez foksteriera Rogera.
Au, au, Linda, dziś adoptowano mnie ze schroniska, a to jest mój pierwszy spacer z moim nowym panem. Masz rację, jest tutaj fajowo.
Oznaczanie terenu to taki psi Facebook, a Leosia najbardziej lubi z niego korzystać, kiedy jest najedzona. Dlatego też pod postem Lindy i Rogera wypisuje...
Dobrze tu karmią.
Nikt nie zwraca uwagi na Leosię. Tym bardziej wtedy, gdy na ratuszowej wieży pojawiają się koziołki, które trykają się ze sobą rogami. Ludzie zadzierają głowy, a kłótnia zostaje zawieszona. Wtedy też Leosia orientuje się, że nie jest już przypięta do smyczy. Któreś z głaskających ją dzieci przez przypadek musiało odpiąć pasek.
Taka wolność!
W nosie czuje kolejne psie posty oznaczające teren. Co też koledzy i koleżanki mają do powiedzenia? Zastanawia się Leosia i drepcze od jednej kostki brukowej do kolejnej. Od hydrantu do znaku drogowego. Od ściany do nogi krzesła. Już dawno straciła Basię i Jacka z pola widzenia, ale oznaczenia kundelki Sary, dalmatynki Jaffy i wilczarza Julka są dużo ciekawsze niż nudni ludzie, którzy nawet lodami nie chcą się podzielić. Jednak kiedy Leosia na kole samochodu wywąchuje post labradora Pedro...
Nowa kość od Pedigree jest przepyszna!
Coś lub ktoś pośpiesznie unosi ją za obruszkę i jeszcze szybciej ciska w dół. Następuje zupełna ciemność. Nim Leosia orientuje się, że została porwana, mija dłuższa chwila. Wtedy zaczyna piszczeć i wiercić się w nadziei na uwolnienie, co skutkuje tylko mocniejszym ściśnięciem worka. Czy już nigdy nie będzie mogła biegać po parku? Nie powącha innych psów na spacerze? Nie zje pysznej kolacji ze swojej ukochanej miski? A co najważniejsze? Nie zobaczy Krysi. W panice Leosia zaczyna tęsknić nawet za Basią i Jackiem, za którymi przecież z wzajemnością nie za bardzo przepada. Zastanawia się, co zrobiłaby jej idolka Lady z zakochanego kundla. Na pewno tak łatwo by się nie poddała. Dlatego Leosia zaczyna głośniej zawodzić i szamotać się w worku.
O kurde, felek!
Słyszy charczący męski głos. Worek roztwiera się, a słońce razi Leosię w oczy. Wesołe poszczekiwanie psów spacerujących po starym rynku dociera do jej uszu. To niewiarygodne, że ona musi walczyć o życie, kiedy tuż obok mija zwyczajny dzień.
Spokój ma być, kundlu!
Warczy mężczyzna. To jej ostatnia szansa. Leosia wie o tym, dlatego atakuje i wbija zęby w rękę porywacza. Ten złorzeczy, na czym świat stoi, i upuszcza worek. Leosia wygrzebuje się i zaczyna uciekać, ile sił w łapach. Rabuś jest tuż za nią. Leosia pędzi, klucząc między nogami ludzi, którzy skaczą w przerażeniu i wołają coś, czego psina nie może zrozumieć. Bierze ostry zakręt przy studzience bamberki i biegnie ulicą Jana Baptysty Quadro.
Łapcie tego psa!
Słyszy za sobą wrzask porywacza. I faktycznie, ludzie palący papierosy przed meskaliną chcą chwycić Leosię za obroże. Pies warczy ostatkiem sił. Marzy tylko o dłoniach Krysi głaszczących ją po brzuszku. Słyszy, jak rabuś za nią przepycha się przez tłum, jak ludzie krzyczą do niego, aby uważał, gdzie lezie. Jednak ten przyspiesza. Już niemal chwyta psa za ogon. Czuje jego palce na futrze. Leosia dalej biegnie. Skręca w lewo za galerią miejską Arsenał i nagle... Bum! Zderza się z wózkiem dziecięcym i pada na ziemię. Gwiazdy wirują jej nad głową. O matko! Słyszy, ale nie widzi. Psinka!
Zostaw go, kobieto! To moje jest!
Warczy porywacz i szarpie Leosię za obroże. Zmęczona i poobijana Leosia poddaje się. Przegrała. Już nigdy nie zobaczy swojego człowieka. Nigdy nie skosztuje pasztetowej z mięsnego pod domem i nie zwącha się z buldożkiem Frankiem z parteru. Wtedy czuje charakterystyczny kwiatowy zapach. To perfumy Krysi. Musi być gdzieś niedaleko. Leosia odzyskuje wzrok i rozgląda się w panice. Gdzie ona też może być? Zaczyna wyć i szczekać.
Kurde, no, przestań, no, bo skórę ci przetrzepię.
Ostrzega porywacz i jeszcze mocniej szarpie psa.
Zaraz i tak cię sprzedam, ohydo.
Próbuje wsadzić Leosię z powrotem do worka, ta jednak szamocze się, co utrudnia mężczyźnie zadanie. Co tu się dzieje? Dociera kobiecy głos. Do rabusia podchodzi policjantka i policjant.
Nic, psa wyprowadzam.
Odparowuje porywacz. Wygląda to inaczej. Dowód poproszę, mówi policjant. Rabuś się waha i rozluźnia uchwyt, co wykorzystuje Leosia, która wyrywa się i mknie przed siebie.
Łapcie kundla!
Słyszy porywacza. Kwiatowy zapach jest mocno wyczuwalny. Przyciąga Leosię, która biegnie w jego kierunku jak po linii. Z oddali widzi Krysię, Basię, Jacka i chłopca od hot-doga z tatą. Wszyscy wołają Leosia! Zdają się jej szukać. Wreszcie pies dociera do nich i skacze radośnie, jakby nie widział ich wiele, wiele lat. Kochanie, gdzie ty byłaś? mówi Krysia, biorąc Leosię na ręce i przytulając.
Leosia, podróżniczka,
dodaje Basia.
Dobrze, że jesteś,
zauważa Jacek i głaszcze psinę. Szczęśliwa Leosia tylko szczeka radośnie i już wie, co inne psy wyczują, kiedy oznaczy teren, jak tylko Krysia postawi ją na ziemi. Koniec.
To były opowiadania z cyklu Dzieciaki na piętrze. Napisali je Dominika Słowik, Kuba Wojtaszczyk. Produkcja Estrada Poznańska i Miasto Poznań. Realizacja Jacek Jabłoński. Czytała Krystyna Czubówna. Realizacja Studio Tort. Czytał Grzegorz Drojewski. Więcej słuchowisk dla dzieci znajdziecie na estradapoznań.pl. Dobra strona kultury.